Gość dnia Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Monika Białek, medioznawca z Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawia Grzegorz Armatowski.
Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Radio Gdańsk obchodzi swoje urodziny, już 79 lat. Gościmy w państwa domach, samochodach, jesteśmy z państwem na wakacjach, w pracy, w podróży. I tak dalej, i tak dalej. Obecnie sytuacja mediów publicznych wciąż jest, mówiąc w dużym skrócie, no niejasna. Formalnie są postawione w stan likwidacji, trwa spór o finansowanie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przekazuje pieniędzy z abonamentu. Jaką rolę pani zdaniem odgrywają media publiczne w Polsce? No i po co nam media publiczne?
W sumie pytanie jest bardzo trudne, tak? Ponieważ często słyszymy, że media publiczne są nam niepotrzebne. Dzisiaj każdy może zrobić radio i rzeczywiście każdy to radio może robić i robią. To pokazała sytuacja w pandemii, gdy powstawały rozgłośnie radiowe robione ad hoc przez pasjonatów radia, które zresztą do dziś funkcjonują. Natomiast radio publiczne, pamiętajmy, że jest jednak innym troszeczkę tworem. Patrząc z punktu widzenia medioznawcy, dzielimy rynek radiowy na trzy segmenty. Pierwszy to jest segment publiczny i tutaj jest miejsce radia publicznego. Drugi segment rozgłośni komercyjnych i trzeci tak zwany segment społeczny. Ten trzeci sektor był dość często marginalizowany, bo jak nazwa wskazuje, były to rozgłośnie sformatowane, tworzone na potrzeby konkretnej społeczności. Natomiast w ciągu kilku ostatnich lat nastąpiła duża zmiana, jeśli chodzi o ciężar gatunkowy tych poszczególnych segmentów. Wiemy, co się stało w radiu publicznym, jakie nastąpiły zmiany. Pamiętamy ten bunt dziennikarzy z Radiowej Trójki, którzy odeszli na znak protestu, słynna Lista Przebojów i utwór Kazika. Poradzili sobie na rynku doskonale, ponieważ założyli prywatne, społeczne rozgłośnie działające w internecie. I teraz, co się stało dla radia publicznego? Dziennikarze, fachowcy z ogromnym doświadczeniem, świetnie przygotowani do zawodu, którzy stanowili filar rozgłośni publicznych, przeszli z pierwszego do trzeciego sektora i dzisiaj odebrali ogromną część słuchaczy rozgłośniom publicznym. No i teraz pojawiła się wątpliwość, gdzie jest ten tak zwany, brzydkie określenie, mainstream. Do tej pory zakładano, że rozgłośnie publiczne to są te, które mają najwięcej do powiedzenia, największy zasięg i są opiniotwórcze. Raptem w badaniach naukowych zaczęło wychodzić, że wcale już tak nie jest. Że to się przeniosło do tego sektora trzeciego. Dzisiaj mamy sytuację, ja wiem, pan mi chce przerwać, ale jeszcze tylko dopowiem. Dzisiaj mamy sytuację, gdzie następuje odwrót. Wracają ci dziennikarze z powrotem do radia publicznego.
Nie, właśnie o tym chciałem powiedzieć.
Radio publiczne znowu odzyskuje ten potencjał, brzydko mówiąc, potencjał ludzki, zyskuje na słuchalności, no i rośnie w siłę. Czy jest potrzebne? Oczywiście. I mówię to nie dlatego, że jestem tutaj w Radiu Gdańsk, które za chwilę będzie miało cudowne urodziny, ale jest potrzebne, ponieważ radio publiczne realizuje, pada to dziwne określenie, misja, tak? I zawsze pytanie jest, a co to jest ta misja? No to mówiąc wprost, jaka jest rola radia publicznego? Oprócz tego, że nas bawi, muzyczkę nam gra, przede wszystkim daje nam informacje, bo dlatego głównie radia się słucha, ale jest też kulturotwórcza rola radia. Tutaj jest produkcja radiowa, mamy słuchowiska, teatr radiowy, mamy reportaże radiowe. Niewiele osób wie, że nasi reportażyści wielokrotnie zdobyli najwyższe nagrody, najważniejsze nagrody na świecie, Prix Italia, tak zwane radiowe Oscary. Naprawdę jesteśmy tutaj zauważalni. Do tego wszystkiego jeszcze jest ta kwestia integracyjna, społeczna. Oczywiście radio musi się zmienić.
Iść z duchem czasu.
Iść z duchem czasu.
O tym za chwilę sobie porozmawiamy. Ja bym chciał jeszcze zatrzymać się na chwilę przy tej ustawie medialnej, która w tej chwili jest procedowana. Trwają prace nad tą nową ustawą medialną. No i jednym z pomysłów jest likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego. No i zastąpienie ją na przykład opłatą audiowizualną. To dobry pomysł pani zdaniem, czy nie?
Myślę, że to jest kwestia tylko zmiany nazwy tak naprawdę. Bo o co chodzi z abonamentem radiowo-telewizyjnym? O ściągalność. Czy to się nazywa w ten sposób, czy inaczej, nie ma większego znaczenia. Chodzi tylko o to, żeby ludzie płacili. Jeśli traktujemy radio publiczne jako nasze wspólne, no to też powinniśmy wspólnie się na nie składać. Zresztą system radiowy w Polsce został stworzony na wzór brytyjskiego, tak jak funkcjonuje BBC, które jest opłacane, tam płatność jest z dwóch stron, tak? To jest płatność komercyjna, czyli tak jak rozgłośnie prywatne, finansujemy się z dochody z reklam. Natomiast jest też abonament. I ten abonament w Wielkiej Brytanii jest restrykcyjnie ściągany. Oni mają nawet takie wozy, które jeżdżą tak i po namierzają. Ulicach, namierzają, kto ma radioodbiorniki, sprawdzają w systemie, czy zapłacił abonament. Nie ma zmiłuj, no trzeba zapłacić.
No dobrze, a finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa, to dobry pomysł?
Może dofinansowywanie. Ja nie wiem. Tutaj nie jestem w stanie się na ten temat wypowiadać. Zawsze jeśli chodzi o pieniądze publiczne, trzeba im się bardzo dobrze przyglądać. Zarówno jakie to są kwoty i w jaki sposób są wydatkowane. I myślę, że tutaj tego brakuje też ludziom, którzy nie chcą płacić abonament. Mają różne argumenty. Znowu wrócę do BBC. Tam co roku szef BBC składa sprawozdanie finansowe. To jest publicznie składane sprawozdanie finansowe. Ono jest publikowane. My dostępu do takich sprawozdań finansowych radia czy telewizji publicznej nie mamy.
Pani doktor, jeszcze kończąc wątek tej ustawy medialnej, jak powinien wyglądać pani zdaniem proces tworzenia nowych mediów publicznych w Polsce?
Prawdę powiedziawszy, to nie jest rzecz, którą ja się zajmuję i która by mnie ekscytowała. Niewątpliwie, jeśli bym miała tutaj zabierać głos gdzieś, byłabym w gronie ekspertów, a nie jestem, na pewno sprzeciwiałabym się utworzeniu czegoś, co się teraz pojawił, pomysł, czyli połączenia radia i telewizji.
Dziennikarze rozgłośni regionalnych protestują przeciwko temu pomysłowi.
No, to już było, kiedyś radiokomitet istniał i to się nie sprawdziło, więc po co wracać do tych tematów, które po prostu były źle realizowane i nie przyniosły niczego dobrego. Jeśli mówimy już o ustawie medialnej i o takim prawie dotyczącym mediów, to proponowałabym też pochylenie się nad na przykład czymś, co się nazywa prawo prasowe, a jest z 1984 roku. To przecież świat dzisiaj jest zupełnie inny. I tutaj no, należałoby
po,
na to
była po drodze
popatrzeć.
Nowelizacja tego prawa prasowego, no, prawo do autoryzacji i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, pomówmy trochę o historii radia. Bo radio ma już prawie 100 lat. Pierwsza audycja została nadana 18 kwietnia 1926 roku. Wtedy udział w audycji no to było wielkie święto. Wiem, że ludzie się odświętnie nawet ubierali, jeżeli do takiej audycji zostali zaproszeni, prawda?
Tak, nawet można powiedzieć, że wcześniej już radio nadało, bo w sumie za początki radia liczy się datę 1 lutego 25, bo wtedy był sygnał próbny wyemitowany i pierwszy zaanonsował istnienie radia, wcale nie dziennikarz, a inżynier dźwięku Roman Rudniewski, ale rzeczywiście 26 rok, kwiecień, Janina Sztompkówna, pierwsza polska spikerka, warto też podkreślić, że była to kobieta, bo później już w latach powojennych właściwie kobiety w radiu, a mówiąc inaczej, na antenie były niedopuszczane. Ja pracowałam też w radiu publicznym wiele, wiele lat temu i jeszcze wtedy słyszałam samica na antenie. To się nie sprawdza. Dzisiaj oczywiście jest to inaczej. Także Janina Sztompkówna zapoczątkowała polskie radio. Zresztą warto też powiedzieć, że pierwszą transmisję sportową również przeprowadziła kobieta, Ada Arctówna. Więc no, kobiety tutaj miały w radiu w początkach polskiego radia ogromne znaczenie. Natomiast wracając do początków radia w Polsce, to rzeczywiście to było spektakularne wydarzenie, ponieważ byliśmy wtedy krajem, który się dopiero odrodził po 123 latach zaborów. I teraz przed radiem, znowu tutaj wracamy do misji radia publicznego, przed radiem stanęła niezwykle ważna rola, niezwykle ważne zadanie, czyli trzeba zintegrować to społeczeństwo z trzech różnych naprawdę kultur i radio podjęło się tego zadania i wypełniło je znakomicie. Do radia, tak jak pan powiedział, zaproszenie do radia to była nobilitacja. W kwietniu zaczęło radio nadawać regularny program, a do końca roku w sumie sumie ponad 700 prelekcji zostało w radiu wygłoszonych, w tym oczywiście profesorowie uniwersytetów. Tam współpracowali literaci o bardzo znanych nazwiskach: Iwaszkiewicz, Dąbrowska, Kuncewiczówna. To rzeczywiście pojawia się reportaż radiowy, na przykład Melchior Wańkowicz zaczyna swoje reportaże w radiu przedstawiać. Więc radio miało tę rolę kulturotwórczą, ale też warto pamiętać, że już wtedy odkryto radio jako takie medium, które może służyć i propagandzie, i manipulacji. Polacy tego jeszcze nie robili, nie za szybko to wyczuli, ale świetnie to zrozumieli w Związku Radzieckim i w Niemczech. I mieliśmy nadawane też programy niemieckie i rosyjskie, radzieckie po polsku. Podzielono Polskę tak wzdłuż Wisły i wtedy uprawiali sobie piękną propagandę.
A wtedy, no, przyszły lata 90., nastąpił wysyp rozgłośni komercyjnych w Polsce. Pojawiło się mnóstwo, no, w każdym praktycznie małym mieście teraz mamy małą rozgłośnię radiową. A czego teraz szukają słuchacze w radiu? Czego oczekują?
Jak pytam studentów, czy słuchają radia, trochę tak dookoła panu odpowiem. No, najpierw pytam, czy czytają prasę. Oczywiście nikt nie czyta, czy oglądają telewizję. Też mało kto. Natomiast radia słuchają, ale niewiele rąk się podnosi.
I pytam, słuchaj, czego... podcastów.
I właśnie, następne pytanie jest, a słuchacie... Mówię, no to słuchacie radia. To jest inne radio dzisiaj. Czego szukają? Wiadomo, że radio zawsze było medium towarzyszącym, więc muzyka, informacje, ważne są informacje drogowe na przykład, bo słuchacie radia głównie w samochodzie, tak mi deklarują studenci. Natomiast jeśli już przejdziemy do tych nowych form, podcasty, to czego słuchają? No właśnie fajnych informacji historycznych, audycji publicystycznych, komentarzy, felietonów. To są wszystko przecież gatunki, które funkcjonowały w radiu. Dzisiaj to nazywamy podcastami. Właściwie to już za mało jest, to określenie jest zbyt mało pojemne, mówi się o środowisku podcastów. Ale to są przecież znane gatunki radiowe, które funkcjonują w nowej przestrzeni medialnej.
Pani doktor, a radio na falach FM w formacie DAB ma szansę w ogóle przetrwać w dobie internetu? No bo teraz zobaczyć człowieka z gazetą, no to już raczej tylko na archiwalnych zdjęciach, więc teraz mamy internet i tak dalej. No i właśnie, czy w dobie podcastów radio w takiej formie przetrwa? Jaka będzie przyszłość rozgłośni radiowych?
No, taka trochę futurologia, w niej jestem słaba, ale myślę, że przetrwa, nie obawiam się, bo radio jest takim medium, które bardzo szybko dostosowuje się do nowych rozwiązań technologicznych i rzeczywiście dzisiaj naukowcy mówią o zwrocie audytywnym i słuchaniu różnych form audialnych. Może to, trzeba po prostu wyjść poza schemat i nie myśleć o rozgłośni radiowej, tylko myśleć po prostu o nadawaniu programów radiowych. Czy to jest przez internet, czy to jest na falach eteru, to są może dwie różne rzeczy, ale teraz pomyślmy sobie, co będzie, gdy ktoś nam ten internet wyłączy. Co nam zostanie, tak? Zostanie nam radio w eterze. I zresztą było wielokrotnie i dziś jest również wykorzystywane w różnych sytuacjach kryzysowych. Te połączenia radiowe zostają. Pamiętajmy, że w czasie II wojny światowej, no, polskie radio nadawało bardzo długo program, to są słynne te audycje prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, który mówił o obronie Warszawy, i taka znana ostatnia jego audycja z takim zachrypniętym głosem, gdy on mówi, że już niestety radio nie będzie nadawać. Natomiast później radio jeszcze funkcjonowało, to była przenośna rozgłośnia, nadajnik i tak dalej. Więc radio zostanie.
Nie tak daleko trzeba szukać, no bo w 2017 nad Kaszubami przeszła nawałnica, nie było prądu przez kilka tygodni. No i ludzie właśnie wsiadali do samochodu, odpalali samochód i słuchali radia, słuchali, kiedy będzie przywrócone napięcie i tak dalej, i tak dalej. Czy rynek radiowy w pani ocenie zmierza teraz właśnie w kierunku takich szybkich informacji, krótkich, konkretnych, czy nie?
To chyba jest kwestia formatu danej stacji, bo wiemy, że są rozgłośnie, które mają dużo, takie długie audycje publicystyczne. Przyznam się, sama wolę czasem w podróży, jak jadę, posłuchać, jak ktoś do mnie mówi, tak, i coś mi opowiada, niż ciągle muzykę. No mamy ogromną różnorodność, jeśli chodzi o media. W ogóle żyjemy w wieku różnorodności, więc miejsce będzie zarówno dla bardzo szybkich formatów, to myślę, że tu znajdą się zwolennicy, jak i tych audycji bardziej poważnych, publicystycznych, w formie podcastów chociażby. Tutaj mamy ogromne przecież zainteresowanie.
Bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu Radia Gdańska.
Dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańska.